pisma ojców Kościoła traktujące o Eucharystii mają przede wszystkim charakter pastoralny. Są to w głównej mierze katechezy, homilie, kazania, mowy i listy. I w tych pismach ojcowie posługiwali się specyficznym językiem, usiłując dostosować się do zdolności percepcyjnych swych odbiorców. Z tej racji, referując naukę ojców Kościoła, należy zawsze odwoływać się do ich wypowiedzi, analizując występujące tam określenia, zwroty i terminy. Odejście od tej zasady może prowadzić do nadinterpretacji bądź prób oddania myśli ojców językiem późniejszej lub współczesnej teologii. Przystępując do referowania niniejszego tematu, należy też wyjaśnić, że kwestie związane z Eucharystią pojawiają się we wszystkich nieomal przekazach patrystycznych pochodzących z pierwszego i początków drugiego wieku, jak i późniejszych do VIII wieku włącznie. Z tej racji przedstawienie ich mogłoby stać się tematem nie tylko licznych studiów o charakterze ogólnym, ale również przedmiotem niejednego opracowania monograficznego. Mając na uwadze temat 9. Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej Eucharystia – dar uzdalniający do czynienia daru z siebie, zwrócimy szczególną uwagę na te wypowiedzi ojców Kościoła, które w stopniu bardziej lub mniej wyraźnym korelują z tezą wytyczoną przez organizatorów niniejszego spotkania. Ze zrozumiałych względów więc bogaty materiał patrystyczny musi zostać potraktowany selektywnie. Z drugiej strony, mając na uwadze temat niniejszego referatu wczesnochrześcijańskie świadectwa o karmieniu się Eucharystią, należy też zwrócić uwagę na liczne świadectwa o karmieniu się Eucharystią i znajdujemy już w najstarszym przekazie patrystycznym, jakim jest Didache. Wspomnę tylko, że w rozdziałach 9 i 10 poddany jest tekst modlitwy dziękczynnej po Komunii Świętej, śpiewany do dnia dzisiejszego w kościołach. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś, przez Jezusa, Syna Twego, Tobie chwała na wieki. Również tu można by wspomnieć, że Eucharystia właśnie w Didache ma prototyp mszy świętej. Musimy się niestety streszczać, bo mam materiału 25 stron, co by było godziną zegarową. Mamy 25 minut, najwięcej godzinę, więc Państwo, referat w całości przekażę potem księdzu. Ignacy Antiocheński, ważne świadectwo Eucharystia, lekarstwo nieśmiertelności, farmakon athanazias. I tu warto by przypomnieć, że ten autor żyje i działa na przełomie I-II wieku. Przypuszczamy, że zmarł w 107 roku, zginął śmiercią męczeńską, rozszarpany przez dzikie zwierzęta na arenie w Rzymie. I on napisał tych słynnych 7 listów. I właśnie tam w tych listach podkreśla, że Eucharystia jest właśnie tym lekarstwem. Tu warto przypomnieć, że tam jest termin farmakon, a farmakon znaczy lekarstwo. Niektórzy tłumaczą pokarm. No, to już jest interpretacja. Ignacy życzy swym odbiorcom, by Eucharystia przyczyniła się do ich przemiany i wzrostu w miłości. A zatem zdobądźcie się na łagodność, niech was przetworzy wiara, to jest ciało pańskie, i miłość, to jest krew Jezusa Chrystusa. Nikt z was nie żywi żadnej urazy do bliźniego. Ważne, że Ignacy łączy Eucharystię z męczeństwem, to znaczy w swych listach wyraża życzenie, żeby pragnie męczeństwa, ale łączy to pragnienie właśnie z Eucharystią. Nie znajduje już przyjemności w pożywieniu, które podlega zepsuciu, ani w rozkoszach tego życia. Pragnę chleba Bożego, to znaczy ciała Jezusa Chrystusa, tego, który pochodzi z pokolenia Dawidowego, a jako napoju pragnę krwi Jego, to znaczy miłości nieskazitelnej. Warto też przypomnieć, że według Ignacego szafarzem właściwym Eucharystii jest biskup lub osoba przez niego delegowana. Tu, mając na uwadze właśnie temat sympozjum, można by suponować, że w postawie Ignacego implicite zawarta jest idea czynienia daru z siebie dla wszystkich członków Kościoła, którzy tworzą mistyczne ciało Chrystusa. Mocą uzdalniającą do tego jest właśnie to lekarstwo nieśmiertelności, farmakon athanasias. Tu warto by również przypomnieć najkrócej jak można, że mamy już w połowie II wieku opis liturgii eucharystycznej. To mamy u świętego Justyna w jego apologii. Bardzo ciekawy jest, musimy to oczywiście tylko wymienić w punktach, że można mówić o 7 głównych częściach. Lektura Ewangelii, homilia oparta na odczytanym tekście, modlitwa powszechna, później ciekawa rzecz, pocałunek pokoju po modlitwie powszechnej, a dopiero potem złożenie darów ofiarnych, potem modlitwa konsekracyjna nad darami i wreszcie komunia święta. Tu oczywiście warto uwagę zwrócić, że komunia jest rozdzielana wszystkim, ale również wysyłana przez diakonów nieobecnym. Warto również uwagę zwrócić, na co Ojciec Święty zwrócił uwagę, że mianowicie ściśle z Eucharystią jest związana akcja charytatywna. Tym, którym się dobrze powodzi, którzy dobrą mają wolę, dają to, co chcą. Wszystko to składa się na ręce przełożonego. On zaś roztacza opiekę nad sierotami, wdowami, chorymi oraz z innej przyczyny cierpiącymi, niedostatek nad więźniami i gośćmi. Jednym słowem, spieszy z pomocą wszystkim, co są w potrzebie. Otóż można by się zastanowić, czy składanie darów z posiadanych dóbr osobistych, ściśle związane z celebracją eucharystyczną, nie stanowiło w pewnej mierze etapu przygotowawczego do czynienia daru z siebie. Eucharystia w obliczu herezji, to tylko okiem rzucimy, bo materiał, mówię, przekażę tutaj. Mianowicie dwie rzeczy są. Heretycy, fałszywa gnoza, negowali zmartwychwstanie ciał. I tu święty Ireneusz w swoim dziele wyraźnie argumentuje, że mówi, jak to? Ciało nasze, karmione ciałem i krwią Chrystusa, zyskuje gwarancję przyszłego zmartwychwstania. My się karmimy tym, co jest nieśmiertelne i my na pewno zmartwychwstaniemy. To tutaj długi i ciekawy tekst właśnie świętego Ireneusza. Drugi problem związany z herezjami, to dzisiaj może niektórzy już wiedzą, a może nie wszyscy, właśnie sprawowanie Eucharystii niezgodne z regułą Kościoła. I tu tylko muszę streszczać, no bo chodzi, w czym jest problem? Problem jest w tym, że w tym czasie, w pierwszym, drugim, trzecim wieku, działali ci asceci, którzy reprezentowali rygorystyczny kierunek. Nie wolno jeść żadnego mięsa i pić wina ani kropli. A do Eucharystii też nie. No jak to nie? Nie. A co? Woda. Tylko woda. Tak jest. Chleb i woda. I od nazwy akwa, woda, nazwano ich akwarianami. Otóż, proszę Państwa, nie był to problem wcale bagatelny ani marginalny. Nie tylko, że Klemens Aleksandryjski piętnuje tę praktykę, ale również święty Cyprian, ten wielki biskup, męczennik, który żyje w Kartaginie, to jest, jak wiemy, trzeci wiek, pisze specjalnie dosyć długi list, gdzie próbuje przekonać, że należy to czynić, co czynił Pan, czyli absolutnie musi być wino i wino zmieszane z wodą i chleb. Warto uświadomić sobie, że w starożytności chrześcijańskiej praktyki akwarian w znacznym stopniu przecież godziły ważność Eucharystii. Dzisiaj nam to się wydaje śmieszne, ale proszę Państwa, problem jeszcze był w IV wieku, a zaczyna się wszystko w II wieku, więc Kościół musiał i walczyć z takim problemem. Forma i częstotliwość przyjmowania ciała Pańskiego. Tu oczywiście, znów mówię, musimy cały czas, proszę wybaczyć, ale no, będę streszczał to, co napisane. Chodzi o to, że być może większość z nas już wie, że Cyryl Jerozolimski w swej katechezie mistagogicznej podaje, w jaki sposób dokładnie przyjęcie Komunii Świętej na rękę, ale on nawet mówi dokładnie, jak należy to czynić. Nie wyciągaj przy tym płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą, niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij ciało Chrystusa i powiedz amen. No, ciekawy też szczegół, ale my musimy wiedzieć, jak było. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił, to bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. Podobnie jest z opisem przyjęcia krwi Pańskiej. W okresie, warto tutaj dodać, że w okresie patrystycznym przyjmowanie Komunii Świętej na rękę było powszechne. Mamy świadectwo o tym Bazylego. Cytat zostawiam, no bo inaczej nie skończymy do wieczora. I cytat z Jana Damasceńskiego, gdzie on wyraźnie mówi, tu ciekawe u Jana Damasceńskiego szczegół, mianowicie: zbliżamy się z gorącym pragnieniem, mając dłonie ułożone na sobie w kształt krzyża. Bierzemy na nie ciało ukrzyżowanego, a zwracając ku niemu oczy, usta i czoło, przyjmujemy boski ten węgiel, aby ogień naszej tęsknoty połączony z jego żarem spalił grzechy nasze i oświecił serca. Częstotliwość przyjmowania więc kształtowała się różnie w poszczególnych okresach. W pierwszych czterech wiekach notujemy zwyczaj bardzo częstego karmienia się Eucharystią, w późniejszym okresie już jest inaczej. Tu znów cytat długi, piękny z Cypriana, gdzie on zachęca wiernych do codziennego przyjmowania. Komentuje właśnie tekst modlitwy Pańskiej, Ojcze Nasz. Przecież mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To należy rozumieć, że codziennie. Chleb życia należy przyjmować, oczywiście ma na uwadze Eucharystię. Również mamy potwierdzenie ciekawe w pismach Bazylego Wielkiego, który pisze wyraźnie, że komunikować codziennie i uczestniczyć w świętym ciele i krwi Chrystusa jest rzeczą dobrą i nader pożyteczną. Jeszcze można powiedzieć, że u Bazylego mamy ciekawą informację, mianowicie on pisze w ten sposób, że ten, który po prostu komunię świętą otrzymywali, szczególnie jeśli chodzi o mnichów, pustelników, i ją zabierali ze sobą. Wszyscy bowiem mnisi żyjący pojedynczo w pustelniach, gdzie nie ma kapłana, przechowują w domu komunię świętą i przyjmują ją z własnych rąk. W Aleksandrii i w Egipcie ma w swoim domu komunię świętą każdy, nawet po większej części również świeccy, i udziela jej sobie, kiedy chce. Skoro więc kapłan raz spełnił ofiarę i rozdał, wówczas ten, co otrzymał ją, codziennie z niej bierze. Powyższa wypowiedź cenna, bo potwierdza praktykę komunii codziennej, ale również informuje o zwyczaju przechowywania postaci eucharystycznych w pustelniach i w domach prywatnych osób. Stwarzało to oczywiście możliwość do częstego, codziennego albo nawet jeszcze częstszego przyjmowania komunii świętej. Od IV wieku zanika świadomość ścisłego związku Eucharystii z ofiarą. Jest rozdział, trzeba sobie uświadomić, że jest wielka liczba katechumenów. Istnieje przecież, proszę Państwa, to wszyscy wiemy, no ale trzeba jeszcze powiedzieć, chrzest przesuwano na późniejszy okres. Nie tylko, że dorośli, ale to dorośli już koło 30. Augustyn miał 33. Ojcowie kapadoscy wszyscy podchodzili pod 30, dopiero przyjmowali chrzest. Czyli cała ogromna rzesza dzieci, młodzieży i katechumenów nie przystępowali do stołu pańskiego. I tu Bazyli Wielki poświadcza, wielka grupa pokutników, którzy pokuta była wieloletnia. Kto z rozmysłem dopuścił się zabójstwa, nie mógł przystępować do komunii przez 20 lat. I publiczna pokuta. Kto dopuścił się cudzołóstwa, był wykluczony od przyjmowania komunii przez 15 lat. Apostaci nie mogli przystępować do komunii do końca życia. Dopiero na łożu śmierci mogli przyjąć Eucharystię. Czyli w sumie te surowe, bardzo surowe, dzisiaj byśmy ich w ogóle nie pojęli, praktyki pokutne powodowały, że właśnie nie było tak dużo osób przyjmujących komunię. Mało tego, pod koniec IV wieku spotykamy praktykę przyjmowania komunii świętej tylko jeden raz w roku. Święty Ambroży przeciwstawia się temu zwyczajowi, kiedy zachęca, jeśli jest to chleb powszedni, to dlaczego przyjmujesz go po roku? Podobnie jak to zazwyczaj robią na wschodzie. I tutaj argumentację, którą podaję, już muszę opuścić, ale nazywa Eucharystię również lekarstwem. To przypomina nam określenie Ignacego. I Ambroży krytykuje zwyczaj przyjmowania komunii raz w roku. I stwierdza, że ta praktyka była znana na wschodzie. I tu mamy znów cytat ze świętego Jana Chryzostoma. Mówi, dlatego między wami wielu chorych i niemocnych, jak to pytasz, skoro raz do roku przystępujemy do komunii świętej. Tutaj nie chciałbym, znów mam cytat dosyć ciekawy z Jana Chryzostoma. Ale Chryzostom postuluje przyjmowanie częste Eucharystii, akcentując na godne jej przyjmowanie. Później ciekawe byłoby również świadectwo Hieronima, świętego Hieronima, to już jest początek V wieku, umiera 420, też potwierdza z jednej strony codzienną komunię świętą. Pytasz, czy należy pościć w sobotę, czy Eucharystię należy przyjmować codziennie, jak to zaleca Kościół rzymski i hiszpański. Musimy tutaj zadowolić się tylko streszczeniem, bo mówię, czas nas nagli, mamy dopiero 15 stronę. Postulaty dotyczące pobożności eucharystycznej. Święty Jan Chryzostom poświęca w swych pismach dużo miejsca nauce o Eucharystii. Jego wykład dotyczący tego tematu jest tak głęboki i bogaty, że słusznie obdarzono go tytułem Doktor Eucharystię. Z niezwykłą ekspresją przedstawia w swych pismach wielkość i wzniosłość misterium Eucharystii, w którym uczestniczą istoty niebieskie i ziemskie, ludzie i aniołowie. Z tej racji kapłan sprawujący Boże misteria winien wyróżniać się szczególną pobożnością i czystością, jak światło oświecające ziemię winna lśnić dusza kapłana. Kapłan zwraca się do Boga w imieniu całego świata. Powinien wtedy tak przewyższać tych, do których się modli, jak przełożony przewyższa tych, których mu powierzono. Gdy wzywa Ducha Świętego, składa najstraszliwszą ofiarę, gdy dotyka Pana całej społeczności, jakimż go, powiedz, na jakim go stopniu postawimy, jakiej czystości, jakiej pobożności będziemy się od niego domagać. Pomyśl bowiem, jakie winny być ręce posługujące koło tych rzeczy, jak język wypowiadający takie słowa, czy nie czystsza i świętsza od każdej innej dusza przyjmująca tak wielkiego ducha. Wtedy aniołowie asystują kapłanowi i całe miejsce koło ołtarza napełnia się niebieskimi potęgami dla czci tego, który tu jest obecny. Już z tego widać wielkość tych rzeczy, które tu się dzieją. W powyższej wypowiedzi na szczególną uwagę zasługują słowa: wtedy aniołowie asystują kapłanowi i całe miejsce koło ołtarza napełnia się niebieskimi potęgami dla czci tego, który jest tu obecny. Rozwijając myśl świętego Jana Chryzostoma, można powiedzieć, że w chwili przeistoczenia na ołtarz wstępuje Chrystus, Król, Bóg prawdziwy w asyście dworu niebieskiego, reprezentowanego przez chóry anielskie, które wypełniają całą przestrzeń wokół ołtarza. Należy dodać, że do idei obecności aniołów w czasie Eucharystii Jan Chryzostom wielokrotnie powraca w swych wypowiedziach. Eucharystia łączy z niebem i będących na ziemi przenosi do nieba. I tu znów mam długi cytat, boję się go czytać. Ale jest on bardzo piękny. Kapłaństwo bowiem sprawuje się na ziemi. Należy jednak do rzeczy niebieskich. I tu, prawda, ciągle jest myśl, że jest to obecność aniołów. To my dzisiaj o tym mało mówimy, że asystują Bogu, w niebie Go adorują i wstępują na ziemię, na ołtarz. Należy podkreślić, że w wypowiedzi Chryzostoma Chryzostom określa kapłaństwo mianem anielskiej posługi, dosłownie. No, tu warto również przypomnieć jego cytat z dialogu o kapłaństwie, że kapłaństwo o tyle przewyższa godność królewską, ile dusza ważniejsza jest od ciała. To w dziele Dialog o kapłaństwie, trzeci rozdział, pierwszy punkt. Więc nie mniejszej pobożności domaga się Chryzostom od ludu Bożego uczestniczącego w misteriach eucharystycznych. Niestety rzeczywistość, w której przyszło mu żyć i działać, często daleko odbiegała od tego wzniosłego ideału i z tej racji z właściwą sobie gorliwością piętnuje wszelkie niedociągnięcia w zakresie pobożności eucharystycznej. Będzie to dotyczyło trzech punktów, mianowicie należytego oczyszczenia duszy przed przyjęciem komunii, później właściwego, godnego przystąpienia i dziękczynienia po Komunii Świętej. No, Chryzostom znał dobrze swoje środowisko duszpasterskie. Pamiętamy, że pracuje właściwie jako kapłan w Antiochii, a potem jest patriarchą Konstantynopola od 397 do 407, gdzie umiera, ale wiele lat spędza jako kapłan właśnie w Antiochii. I odnotował powstanie dziwnego zwyczaju, na mocy którego wierni we wszystkie ważniejsze święta i uroczystości kościelne gromadnie przystępowali do komunii, często bez należytego przygotowania. I tu on, znów mam długi cytat, krytykuje bardzo ostro tę praktykę. Mówi, że najpierw należy oczyścić duszę, z oczyszczoną duszą należy przystąpić do komunii świętej. Mówiłem wam o tym niejednokrotnie. Kto jest nieczysty, obciążony winą, ten nawet w święto nie powinien uczestniczyć w tym przeświętym ciele. Kto zaś jest czysty i zmył swe grzechy przez gorliwą pokutę, ten i w święto, i kiedy indziej jest godny brać udział w boskich tajemnicach i zasługuje na radość z darów bożych. Niestety niektórzy to lekceważą, widząc, że zbliża się uroczystość, jak gdyby ich pędziło i choćby byli obciążeni tysiącem grzechów, uczestniczą w świętych tajemnicach, na skutek nieprawości nie powinni nawet spoglądać. Tych, których jako takich znam, sam usunę. Nieznanych mi zaś pozostawiam wyrokowi Boga. Na marginesie warto odnotować, że w powyższej wypowiedzi znajdujemy ślady praktyki duszpasterskiej, która dzisiaj byłaby nie do pomyślenia. Złotousty kaznodzieja mówi, że niegodnych, których zna, usunie, i tych, których znam jako takich, nie dopuszczę, nie sam usunę. Więc chodziłoby, znów musimy streszczać się, bo tutaj ciekawe jest nacisk położony na to, żeby godnie przygotować się. Oczywiście nie wchodziły grzechy śmiertelne i ciężkie, bo wiadomo, za takie grzechy była wtedy wieloletnia pokuta. Chodziło o grzechy te codzienne, też wymaga, żeby być godnym. I tutaj nawet używa dosyć drastycznych porównań. No dzisiaj byśmy tego nie powiedzieli, ale on to mówi i ten wielki doktor Kościoła, jak ty możesz przystępować tak niegodnie? Jakże staniesz przed Trybunałem Chrystusa ty, który ośmielasz się zbliżać do Jego ciała ze splamionymi rękami? Czy chciałbyś pocałować Króla, gdy ci usta cuchną, a Króla Niebios całujesz z cuchnącą duszą? Jaka to obraza? Więc proszę Państwa, ten duszpasterz był na pewno niezwykle energiczny, jest święty, więc te metody jego trudno byśmy dzisiaj mieli jakoś, nie wiem, kwestionować. Ujmując pozytywnie, należy stwierdzić, że Jan Chryzostom dość radykalnie zastrzega przystęp do Eucharystii tylko dla tych, którzy są wolni od grzechów i są godni. Potem godny sposób przystępowania, bo to było przygotowanie przed komunią. Teraz samo przystępowanie. Tu znów mamy taki realistyczny opis i mówi, że widzicie, jaki panuje nieporządek. On mówi tak, w ten sposób. Oto nikt nie zbliża się ze świętą trwogą, lecz w gniewie, w złości, z niechęcią, krzykiem i wyzwiskami, potrącając drugich, przystępują w nieporządku i tłoku. Nieraz wam to wypominałem i nie zaprzestanę tego czynić nadal. Czy widzieliście, jaki panuje porządek podczas igrzysk olimpijskich? I tutaj cytat, gdzie igrzyska, tam jest spokój, jest milczenie, a tu w tym, gdzie jest misterium, to jest taki hałas. Gdzie, i tu znów nawiązuje, że przecież tam w tym misterium Chrystusowi asystują aniołowie. Któż jest tak kamiennego serca, aby nie sądził, że jest między ludźmi, a nie wśród aniołów, z którymi wzniosłeś ową pieśń, zaśpiewałeś ów hymn. Mamy być orłami, Pan nazwał nas orłami, a my pełzamy po ziemi, jedząc pył jak węże. Więc ten kontrast między ideałem, jaki on stawia, a tym realizmem jest no niesamowicie ostry. Powyższa wypowiedź ujęta w formę paralelnych antytez ukazuje z wielkim realizmem i ekspresją obraz nagannych, niewłaściwych zachowań wiernych podczas przystępowania do Komunii Świętej. Przecież Eucharystia przenosi wiernych z pospolitego świata ziemskiego na wzniosłe wyżyny nieba. Stąd w retorycznym zachwyceniu woła, już mówiliśmy o tym, że my wznosimy się do nieba, obcując z Bogiem. Dziękczynienie po Komunii Świętej to ten trzeci punkt. I tu znów musimy zacząć, bo proszę Państwa, no, byśmy nieraz byli bardziej, nie wiem, wyrozumiali, że dzisiaj, no nie wiem, nie zawsze wszystko jest idealne. Tam też czwarty wiek właściwie to jest, koniec czwartego wieku. On krytykuje już brak dziękczynienia. Mianowicie, tak pisze, chcę wam powiedzieć, skąd pochodzi zgiełk i hałas. Stąd, że w czasie nabożeństwa nie zamknęliście drzwi i że nie powstrzymujemy was, abyście nie odchodzili przed dziękczynieniem i nie szli do domu, co jest oznaką małego szacunku. Co czynisz, człowiecze, gdy Chrystus jest obecny, aniołowie są przy nim, gdy zastawiono świętą ucztę, do której tylko z głęboką czcią możesz się zbliżać, gdy twoi bracia idą jeszcze do świętych tajemnic, ty już odchodzisz? Zaproszony na zwyczajne przyjęcie, nie odważysz się, choćbyś już był syty, gdy inni jeszcze siedzą przy stole, odejść od przyjaciół. A tu, gdy święci się niezwykłe tajemnice Chrystusa i trwa jeszcze święta ofiara, czy już w połowie opuścisz wszystko i odejdziesz? Kto uzna to za godne przebaczenia? Kto zdoła cię usprawiedliwić? Jeśli chcecie, wskażę wam, w czyje ślady wstępują ci, którzy odchodzą przed zakończeniem świętej uczty i po niej nie odmawiają dziękczynienia. Jest to może przykre, co chcę powiedzieć, lecz muszę to uczynić z powodu wkradającego się u wielu niedbalstwa. Judasz właśnie po uczestnictwie w ostatniej wieczerzy, w ową noc, gdy jeszcze wszyscy siedzieli przy stole, oddalił się i wyszedł. Jego naśladują ci, którzy wychodzą przed ostatnim dziękczynieniem. Gdyby był, nie wyszedł, nie dopuściłby się zdrady. Gdyby nie opuścił współbiesiadników, nie zginąłby. Gdyby nie był się znalazł poza owczarnią, wilk by go nie pożarł. Gdyby się nie oddalił od pasterzy, nie stałby się łupem dzikich zwierząt. Judasz już wcześniej udał się do Żydów, apostołowie zaś razem z Panem odeszli po odśpiewaniu psalmu. Więc proszę Państwa, ponieważ termin nasz się zbliża, więc ostatnie już rzeczy tylko będę przelecę streszczając. Mianowicie chodził to ten punkt trzeci, czyli potrzeba, absolutnie potrzeba dziękczynienia i to takiego godnego. Owoce Eucharystii, tu znów moglibyśmy mówić, Jan Damasceński pięknie mówi, ja cytaty opuszczam, tylko odczytam końcowe podsumowanie, mianowicie, że w Eucharystii przede wszystkim uczestnictwo w bóstwie Jezusa, wspólnota z Chrystusem przez udział w Jego ciele i bóstwie, wspólnota z braćmi w Chrystusie, stajemy się uczestnikami Jego ciała. I tutaj jeszcze ważna wypowiedź by była, mianowicie dotycząca tego, co powiedział święty Efrem Syryjski. To na pewno Państwo znają, ale warto to przypomnieć, mianowicie, że Efrem Święty twierdzi, że owocem Komunii Świętej jest Duch Święty. I tutaj błogosławiony Jan Paweł II w swoim encyklice Ecclesia de Eucharistia tak pisze, cytując właśnie Efrema: gdy w Komunii Świętej przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, przekazuje On nam także swego Ducha. I święty Efrem, to cytuje go Jan Paweł II, pisze, nazwał chleb swoim żyjącym ciałem, napełni go sobą samym i swoim duchem, a kto go z wiarą spożywa, spożywa ogień i ducha. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, spożywajcie w tym Ducha Świętego. Prawdziwie bowiem jest to moje ciało, kto je pożywa, będzie żył na wieki. W ten sposób przez dar swego ciała i swojej krwi Chrystus pomnaża w nas dar swego ducha, wylanego już w chrzcie i udzielonego jako pieczęć w sakramencie bierzmowania. Czyli, że Ducha Świętego, owocem jest Duch Święty, o tym się nie mówi, albo mało się mówi. Duch Święty jest duchem miłości, Eucharystia jest sakramentem miłości. Chrystus, dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas do nadzwyczajnych poświęceń. Otóż w podsumowaniu należy powiedzieć, że skutki Eucharystii są nadobfite. Uczestniczymy w bóstwie Jezusa. Uczestnictwo we wspólnocie z Chrystusem przez udział w Jego ciele i bóstwie. Uczestnictwo z braćmi w Chrystusie. Stajemy się współuczestnikami Chrystusa, nosicielami Chrystusa, Christophoroi, oraz uczestnikami Bożej natury. Owocem Eucharystii jest odpuszczenie grzechów, święty Ambrozy akcentuje, uświęcenie duszy i ciała, przebóstwienie oraz uczestnictwo w nieśmiertelności. Eucharystii otrzymujemy też Ducha Świętego oraz dar miłości. Eucharystia buduje jedność Kościoła. W zakończeniu należy przypomnieć, że w pismach ojców Kościoła, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, znajdujemy bogate materiały. W niniejszym referacie, zgodnie z tytułem, postanowiono skupić się na tych kwestiach, które dotyczyły przyjmowania Eucharystii. Dalszą kwestią było wyszukanie od wypowiedzi ojców, które mogłyby świadczyć o tym, że Eucharystia jest darem uzdalniającym do czynienia daru siebie. Przedstawiony materiał upoważnia do roboczego stwierdzenia, że tezy tak jasno sformułowanej nie znaleziono w przebadanych tekstach źródłowych. Charakter preparatywny do powyższej postawy posiadają niektóre stwierdzenia ojców Kościoła. I tu można przypomnieć Ignacego Antiocheńskiego, który wiąże pragnienie Eucharystii z pragnieniem męczeństwa dla Chrystusa i Jego ciała, czyli Kościoła. Można by dostrzec ukrytą myśl o czynieniu daru z siebie dla wszystkich członków ciała mistycznego Chrystusa. W akcji charytatywnej związanej u Justyna też można by dostrzec przygotowawczy etap do czynienia daru z siebie. Eucharystia, przez którą następuje ścisłe zjednoczenie z Chrystusem, uzdalnia do naśladowania Chrystusa, który z siebie samego uczynił dar dla całej ludzkości. Eucharystia przez dar miłości uzdalnia do świadectwa najdoskonalszej miłości, która oddaje życie za braci. Dziękuję.